tym momencie. Dobrze. Dużo was. Tak? Do pieczenia chleba. No i fajnie. Tak Sławek trochę przereklamował. Ja zawsze czuję się taki trochę niegodny i taki naprawdę bez takiego, wiecie, taki trochę, no, jakby to powiedzieć, no, nie czuję się jako osoba, która teraz się tu będzie mądrzyć, dlatego że ciągle wszyscy jesteśmy w drodze, tak? Natomiast pewnie to będzie tak, że dzisiaj będziemy musieli na samym początku skonfrontować się sami ze sobą, dlatego że wielu z was ma pewne oczekiwania i ja na środku stanę, żeby tak wszystkich mieć, ma pewne oczekiwania względem rzeczywistości, a także wielu z nas może się wydawać, no tak, my jesteśmy tacy właśnie współcześni, nowocześni, wiemy jak to ma być i my teraz tu wszystkich załatwimy. Założyłbym się o każde pieniądze, że im pójdziemy dalej, tym bardziej będziecie rozumieli, że każdy z was potrzebuje pewnej mentalnej zmiany. Bez względu na to, jak bardzo byś nowoczesny się nie wydawał i współczesny i rozumiejący dzisiejszą rzeczywistość, to będziesz potrzebował zmiany, dlatego że jeżeli masz historię kościelną, to znaczy, że już masz pewne utarte schematy. Jak bardzo byś mówił, że tak nie jest, to właśnie tak jest, dlatego że nasiąkłeś czymś, funkcjonowałeś w jakiejś rzeczywistości i tak naprawdę my jesteśmy sumą różnych spotkań, różnych relacji. My jesteśmy takim pojemnikiem, do którego wrzuca się różne myśli, czy są przyjmowane różne myśli z kazań, z nauczań i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżacie z różnych miejsc i teraz każdy z nas musi zostać poddany takiemu właściwemu procesowi zmiany. Wiecie, kiedy tu Sławek zapowiadał, że ja tam gdzieś aktywny muzycznie jestem, to wiecie, to jest trochę tak, jak to mówił do was, to ja się poczułem, jak miałem 15 lat, a założyłem swój pierwszy punk rockowy zespół. Wróciłem z festiwalu w Jarocinie w 1984 roku i tacy znajomi przychodzili do nas pić wino, a oni byli od nas o 20 lat starsi. Mogę o takich rzeczach też mówić tutaj? Bo to są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy. To jest, wy pijecie wino, to się nie nagrywa. To się teraz nie nagrywa. Wiecie, oni chcieli być tacy, tak się odmładzali. Tak się odmładzali i jeden do mnie mówi, stary, wiesz, ja też słucham muzy, czerwone gitary, jacyś tam niebiesko-czarni. Ja sobie myślę, co on gada? Tutaj punk rock, Moskwa, Sikiera, Prowokacja. To są takie zespoły, tak się nazywały. A on mi jakiś czerwony gitarach. Więc jak Sławek tak o mnie mówił, to ja się poczułem jak ten facet, który mówił o czerwonych gitarach. To dobrze, tak. To znaczy, że czas mija. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja przez wiele lat miałem taką pretensję do Boga, że się za późno nawróciłem. Panie Boże, po co te wszystkie trudne sytuacje, te imprezy, takie tam różne mało publiczne sprawy się wydarzyły w moim życiu. Ale zrozumiałem, że dzięki temu, że wyrastałem, bo ja od 14 roku życia miałem swój zespół, a od 15 grałem już koncerty za pieniądze. Naprawdę. Nieźle. Nieźle, naprawdę. Nieźle skończyłem. A propos skończenia, to na razie się rozkręcałem. Miałem takiego kolegę, do dzisiaj go mam jako kolegę i nawet sobie muzykujemy i zawsze mówiłem tak. Mieliśmy jeszcze innego kolegę, a ten inny kolega właśnie się nawrócił i zaczął grać w kościele katolickim na mszach. I ja temu swojemu koledze zespołu zawsze mówiłem tak. Uważaj, stary, bo jak nie będziesz ćwiczył, to skończysz jak Marian, czyli w kościele. Nomen omen, ja skończyłem w kościele, także jak się już do niczego nie nadajesz, to cię do kościoła zawsze przyjmą, tak? Ale mówiąc całkiem serio i sobie myślałem tak, Panie Boże, dlaczego ja się tak późno nawróciłem, dlaczego musiałem przeżyć te wszystkie jakieś traumatyczne historie? Ale zrozumiałem, że ja wyrastałem w atmosferze sceny, w atmosferze muzyki, w atmosferze mediów, w atmosferze dużych zgromadzeń, wielotysięcznych i tak naprawdę to, czym nasiąknąłem od tej tą dobrą część tego nasiąkania było to, że mnie nigdy nie przerażały tego typu rzeczy. Więc jak pojechałem do Hillsong, do Sydney, stwierdziłem, wow, w końcu jestem u siebie. W końcu czuję się dobrze, ponieważ kiedy ja zaczynałem swoją pracę pastorską, to z jednej strony mi się wszystko podobało, ale tak jakoś źle się czułem w tym takim religijnym designie. Strasznie mnie to męczyło, że muszę teraz być takim duchownym, tak? Ja do dzisiaj nie lubię, jak ktoś do mnie mówi pastorze. Ale jeszcze bardziej nie lubię, kiedy ktoś do mnie mówi hej, kolo. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że kiedy wszedłem w życie kościelne, to ludzie w dobrej wierze włożyli mnie w różne garnitury, tak? Dosłownie, literalnie i w przenośni. I nagle się poczułem, o, facet, on grał w koncerty, jest u nas w kościele, to teraz my z niego zrobimy dobrego chrześcijanina. Tak? My wszyscy się ubieramy tutaj w garnitury, my wszyscy robimy to, robimy tamto, siamto, wamto. Choć prawdą jest, że kościół, w którym się nawróciłem na tamte czasy, był bardzo, bardzo taki zrozumiały dla otoczenia. Był bardzo zrozumiały dla otoczenia, ale czas mijał i założyliśmy swój kościół w Wodzisławiu i nie chcieliśmy być takim kościołem, jakim był kościół w Jastrzębiu, który był dla nas wspaniałym kościołem matką, który pomagał nam, zachęcał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mieliśmy do końca swojej drogi i pamiętam w 2005 roku poznaliśmy ludzi z Anglii, którzy przyjechali najpierw do nas i kiedy oni przyjechali, już zobaczyłem, że oni są trochę tacy inni, tacy niereligijni, jacyś tacy z jednej strony normalni, a zarazem bardzo, że tak powiem, pobożni. Z jednej strony byli bardzo zwyczajni, a z drugiej strony ich pasja do Boga była większa niż nasza. Nam się wydawało, że my jesteśmy tacy właśnie, tacy prawdziwi wierzący, tymczasem przyjeżdżają ludzie, niektórzy mają kolczyki w uszach, niektórzy w podartych dżinsach, zafarbowane włosy i mają większą pasję do Boga niż my wszyscy razem wzięci. I sobie myślę, zawsze mi mówiono, że tacy ludzie nie mogą mieć takiej pasji do Boga, jak my mamy, bo my jesteśmy tymi prawowiernymi, jedynymi prawdziwie wierzącymi ludźmi. I nagle przyjeżdżają ludzie, którzy zewnętrznie nie różnią się od tego świata, ale wewnętrznie mają więcej pasji do Chrystusa niż my. I zacząłem zadać sobie pytania, czy to tak ma być, czy Kościół powinien być taką oazą dziwności, pewnym wyizolowanym miejscem na mapie tego świata, czy ja jestem zrozumiały w tym, czy to, co robię, jest zrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. I wiecie, był taki moment, który był bardzo przełomowy. Ponieważ spotykaliśmy się na urodzinach u mnie w domu, tam z gronem liderów i zawsze mieliśmy taki niezły fan. Braliśmy stare kasety VHS, to były takie wideo. Nie wiecie, co to jest wideo, ale to wiecie, co jest wideo, kasety VHS? Wiecie jeszcze, dobrze, nie jestem taki stary. I wkładaliśmy te kasety VHS z pierwszych lat życia kościoła i mieliśmy niezły ubaw, bo patrzyliśmy, kto jak wyglądał. O, pastorze, zobacz, jaki byłeś, nie? Albo coś tam. Oczywiście obśmialiśmy siebie nawzajem, te wszystkie worshipy nasze, bo one po paru latach już się dezaktualizowały, były takie dosyć śmieszne. I w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, zobaczymy jedno z nabożeństw. Ono nie było takie stare i tak włączyłem nabożeństwo godzina 10. Sobie myślę, okej, przewina się, skończył uwielbienie, zobaczę, jak wyglądałem wtedy. I tak przewijam 40 minut, 45, 50 minut, dalej kołuje zespół, godzina, dalej kołuje zespół, godzina 10, dalej kołuje zespół. I już mnie to zaniepokoiło, bo wiecie, ja nie zauważałem takich rzeczy. Ale w tak zwanym międzyczasie widziałem ludzi, którzy stali w kościele, ja takie twarze, których nie znałem. No i wiecie, oczywiście Kościół jest zaangażowany, super, klaskają, ekstra, padają, klękają, wszystko jest super, ale stoi paru gości, a oni nie wiadomo, nie? Są nowi, czyli stoją tak. Jeden po pół godziny patrzy na zegarek, no ale jeszcze stoją. 45 minut stoją, ale około godziny ci sami ludzie, nowi ludzie, 5 osób wstało i wyszło. Myślę sobie, że jak nie byłbym wierzący, to i tak ich podziwiałem, że godzinę wytrzymali. Prawda? Desperaci, przyszli sami, no niestety nie było im dane usłyszeć Ewangelię i zacząłem się zastanawiać, czy my czasami w dobrej wierze czegoś nie traciliśmy albo kogoś nie traciliśmy? Czy nasza duchowość w tym momencie przyciągała tych ludzi, czy odstraszała? Czy nasze nabożeństwa przyciągały ludzi, czy ich odtrącały? Ktoś może powiedzieć, ale pastorze, tu nie o ludzi chodzi. A o co chodzi? A o co chodzi? Jeśli nie chodzi o ludzi, jeśli Ewangelia nie dotyczy ludzi, to o co chodzi? Prawda? A więc jesteśmy tutaj z powodu ludzi. Z powodu tak naprawdę ludzi, za których Jezus zmarł i wszystko, o czym będziemy rozmawiali, to będziemy rozmawiali akurat w tym wypadku o tym, jak dotrzeć do ludzi. To nie jest szkoła poświęcona temu, jak uwielbiać Boga, jak być zaangażowanym w wywyższanie Jezusa. Dlatego nie będziemy o tych rzeczach wszystkich dotyczących Boga mówili, choć tak naprawdę one dotyczą Boga poprzez to, że my robimy to, co dla Boga jest ważne. Prawda? A więc to, jeśli Jezus jest moim Panem, jeśli Jezus jest moim Bogiem, to ja robię to, co dla mojego Jezusa jest ważne. A więc dla mojego Jezusa jest ważne to, abyśmy jak najwięcej ludzi zabrali do nieba. Kiedyś miałem takie kazanie w kościele i to jest a propos tego, co Sławek powiedział. Czy my tak głęboko rozumiemy, że my nie jesteśmy tutaj, bo szkoda nam ludzi i trzeba dać im jakiś fan, jakąś rozrywkę, tak? No bo nie chodzą do kościoła, jakby chodzili do kościoła, to byłoby im weselej. Czy my tu jesteśmy z powodu tego, żeby, nie wiem, ludzie mieli lepsze życie na ziemi, lepiej im się powodziło? Jakie jest sedno, jakie jest jądro Ewangelii? Jądro Ewangelii jest takie, słuchajcie, że ludzie mogą albo wiecznie cierpieć, albo wiecznie cieszyć się relacją z Chrystusem. To jest sedno tego, po co my tu jesteśmy. Kiedyś zadałem, wkurzyli mnie rodzice w kościele, bo sobie robili żarty, w sensie takim, nie przywiązywali wagi do przyprowadzania swoich dzieci na różne rzeczy kościelne. Ja mówię, czy wyście zwariowali? Mówię, czy odebrało wam rozum, że wam się nie chce przyprowadzić dzieciaka, czy zachęcić nastolatka, żeby on przyszedł na coś do kościoła, bo chyba nie jesteście świadomi, że tu chodzi o wieczne cierpienie, o wieczne potępienie albo wieczne życie. Jesteśmy w stanie sprzedać majątek, żeby ratować dziecko od raka, ale nie jesteśmy w stanie poświęcić godziny, żeby przyprowadzić je do kościoła na coś, bo nie rozumiemy, o co tu chodzi. Bo nie rozumiemy, o co tu chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby ono miało tylko takie zajęcie w życiu, żeby narkotyków nie brało. Tak? Żeby grało w grupie muzycznej, no bo tak to siedzi na komputerze, a tak będzie grało w kościele. To jest za słaby powód. Nawet za słaby powód jest to, żeby nadać ludziom sens fajnego życia na ziemi. To jest za słaby powód. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przyszedłem dzisiaj wam powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że weszliście na drogę misji z jednej strony mega ekscytującej, ale z drugiej strony mega trudnej. Choć samo założenie kościoła nie jest takie trudne. Nie jest. Naprawdę. Wiem, że patrzycie na mnie dziwnie, ale to nie jest takie trudne. Jakby cały proces później jest dosyć obarczony pewnym bonusem w postaci różnych trudności, jak to powiedział pastor jednego z kościołów. Służba pastora jest absolutnie przereklamowana. Coś w tym jest. Natomiast kocham to, nie litujcie się nade mną, nie potrzebuję waszego współczucia. To jest po prostu zarąbista rzecz. Amen, Sławek? Tak? Potwierdzasz. Więc mówimy o rzeczy absolutnie o kwestiach życia i śmierci. My nie mówimy o kwestiach dobrego samopoczucia ludzi na ziemi. Nie mówimy o tym, żeby zorganizować im jakiś socjalny klub, w którym będą mogli coś po południu zrobić albo w niedzielę rano, kiedy im się nudzi. Choć będziemy używali różnych narzędzi. Ale my nie mówimy o konstruowaniu jakiegoś zajęcia dla ludzi, tylko mówimy o ratowaniu ich. Kiedy to uchwycisz, to będzie ci się chciało. Kiedy to zrozumiesz, że jest to sprawa życia i śmierci, to wtedy tak naprawdę będziesz miał od Boga niesamowitą motywację, bo kluczem jest, jak się zmotywować, co złapać, żeby mnie to nakręcało. I ciągle mnie nakręca jedna rzecz. Kiedy widzę przemienione życie ludzi, uratowane od piekła, to sobie myślę, ta robota ma sens. Ta robota ma sens. Wiecie, kościoły, które nie doświadczają nawróceń, tak naprawdę tracą powód, dla którego istnieją. Kiedy nie ma w kościele nowych ludzi, kiedy tracimy tą najważniejszą wizję, to zaczynamy żyć rzeczami absolutnie nie mającymi znaczenia. O, tak to powiem. Wtedy zaczynamy żyć sprawami drugoplanowymi, zaczynamy zajmować się drobiazgami, stajemy się drobiazgowi, stajemy się problematyczni. Ludzie w kościele zaczynają wymyślać jakieś kwestie, które należy obgadywać, załatwiać, dlatego że tracimy ten pierwotny powód, dla którego istniejemy. Kościół jest po to, aby czynić uczniami. To jest bardzo ważne. Nie mówię, aby nowo, aby nawróconymi, ale aby czynić uczniami. Ponieważ w słowie czynić uczniami jest proces. Proces. Czyli musisz dotrzeć do ludzi, oni muszą się nawrócić i wchodzić w ścieżkę uczniostwa. Procesu, dzięki któremu ich życie będzie coraz bardziej podobne do Chrystusa. Ale to jest główne zadanie. Wiecie, to tak jak to tak jakby wziąć pralkę i próbować ją zamienić w zmywarkę. Powkładaj naczynia do pralki i włącz wirówkę. I tak samo jest z Kościołem. Kościół jest absolutnie powołany do tego, aby czynić uczniami i kiedy tego nie czyni, to tak jakby z pralki robić zmywarkę. Ale kiedy czyni uczniami, to wierzcie mi, wtedy bardzo dużo rzeczy po prostu przestaje mieć znaczenie. Przestaje mieć znaczenie, czy są ławki, czy są krzesła, czy jest w kościele z tyłu czarna ściana, wy macie niebieską. Ja przemalowałem na grafitową. Jest naprawdę genialna, jest czad. I wtedy takie rzeczy nie mają znaczenia, bo najważniejsza jest nagroda, czyli nowi ludzie w kościele, którzy są zapisywani do Królestwa Bożego. A więc musimy uchwycić, że to nie jest kwestia takiego wyboru, że my mówimy, fajnie, tak wybrałem głoszenie Ewangelii. To nie jest opcja, to jest konieczność. Tak samo jak zakładanie kościołów, to nie jest opcja, to jest konieczność. Dlatego, że z kolei mądrość Boża pokazuje, że najwięcej ludzi przybywa do kościołów przez nowo zakładane kościoły. Tak, taka jest rzeczywistość. Jest wiele powodów, dla których to się dzieje. Jest wiele powodów, dla których to się dzieje. Może będzie czas o tym też porozmawiać. Ale pamiętajmy, jesteśmy tutaj dlatego, że tak naprawdę znaleźliśmy się w takim centrum Bożego przeznaczenia, że to jest właśnie to, co jest naszym DNA, to jest właśnie to, do czego wszyscy jesteśmy powołani. Czy to jest okej? Okay? Ma to sens? Dobrze. Moi drodzy, chciałbym na wstępie powiedzieć o takich rzeczach. Mam takie powiedzenie, to nie jest moje powiedzenie, ale ono jest bardzo mądre. Zmiana wartości przed zmianą struktur. Mówiliście coś o wartościach królestwa? Mieliście takie jakieś zagajki na ten temat, Sławek? Czy nie? Ciągle mówicie. Ciągle mówicie. No. Wiecie, tak naprawdę nie da się robić rzeczy po nowemu, myśląc po staremu. Chcielibyśmy robić rzeczy po nowemu, ale nie będziemy ich robić, jeśli ciągle w nas są te utarte sposoby myślenia, które wpływają na utarte sposoby działania. Ja jako pastor zastanawiałem się, jak nie stracić kontaktu z ludźmi z zewnątrz. Ponieważ, wiecie, ja już nie pracuję zawodowo. Kiedy pracowałem zawodowo, ten kontakt miałem, potem trochę się stracił i tak wiele rzeczy właściwie działo się w obrębie kościoła. I sobie myślę, wow, ja nie chcę być takim typowym księdzem, który po prostu żyje wśród tych owieczek, zajmuje się tylko owieczkami, traci kontakt z rzeczywistością, nuda, panie, jest jakiś wyizolowany, ma jakiś taki dziwny język, zaczyna już mieć dziwną postawę, zaczyna już dziwnie składać ręce, jak z ludźmi rozmawia, tak? W ogóle jest jakiś zniewieściały, tak, bo w większości otaczają go kobiety, bo ich jest więcej w kościele. Po prostu nie chciałem. Ja tego nie chcę. Mnie to przeraża. Amen. Więc zacząłem się zastanawiać, jak dotrzeć do ludzi z zewnątrz. Przecież jestem pastorem. Na samo słowo pastor to już jest przerażające, tak? Więc zacząłem robić różne rzeczy, ćwiczyć, zapisywać się do jakiejś siłowni, zaaktywowałem mój stary zespół, a więc nagle zaczynam odbudowywać pewne więzi. Kiedy nawróciłem się, wszyscy mi powiedzieli, że mam zrezygnować. A dzisiaj stwierdzam, że to było głupie. Totalnie głupie, dlatego że ja zrezygnowałem ze znajomości z paruset osobami w samym mieście, których znałem, i zamiast ich pozyskać dla Chrystusa, to ja po prostu się ich wyrzekłem. Ja zerwałem z nimi relacje, bo tak wtedy uczono, tak wtedy wierzono, co ma ciemność ze światłością i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, teraz właściwie wczoraj czytałem o przypowieść, jak Jezus nauczał na temat syna marnotrawnego, tego drugiego porządnisia i ojca. I bardzo ciekawe jest to, że tam jest napisane, i garnęło się do niego wielu grzeszników, celników i faryzeuszy. Kiedy opowiadał im tą historię, to tak naprawdę odkrywam, że Jezus robił zupełnie coś odwrotnego. On wcale nie wyizolował się, a zawsze ostatnio ktoś mi zadał pytanie, gdzie poszedłby Jezus, gdyby przyjechał do Wodzisławia czy Katowic? No na pewno nie poszedłby do kościoła. Na pewno nie poszedłby do kościoła. Poszedłby do ludzi, którzy kompletnie z Kościołem nie mają nic wspólnego. Dlatego, że poświęcił aż 3 historie na temat ludzi zgubionych. A więc nadał wartość człowiekowi zgubionemu. I my jako ludzie, bez względu na to, czy jesteś pastorem, czy jesteś liderem, my musimy budować relacje ze światem zewnętrznym, nie tylko po to, aby ich przekonwertować, bo to jest trochę taki religijny biznes, tak? Jak się nawrócisz, to będę z tobą miał relację, a jak się nie nawrócisz w ciągu tygodnia, to zrywam z tobą relację. To jest religijny biznes. My jesteśmy po to, aby usługiwać tym ludziom na zewnątrz, bez względu na to, w jakim miejscu oni dzisiaj są. A więc musimy zadać sobie pytanie, jaki kościół chcemy zbudować, w co wierzymy. Musimy mieć pewien obraz, wyobrażenie tego, co chcemy sprowadzić do rzeczywistości. Ja kiedy pojechałem do Hillsong, uderzyła mi jedna rzecz. Pamiętam, przyjechałem, w ogóle śmieszna historia była, opowiedzieć wam ją? Pierwszy dzień, siedzę sobie u moich przyjaciół w Sydney. Przyjechaliśmy o 7 rano z lotniska, więc ja mówię, słuchajcie, to była niedziela, jemy śniadanie, jedziemy do Hillsong. Po 36 godzinach lotu. Oni mówią, chcesz coś zjeść? Ja mówię, no cokolwiek. Więc oni mi dali cornflakes. I pech chciał, że biorąc łyżką ten cornflakes do ust, złamałem sobie zęba numer 2. Wyglądałem jak pirat, jak bandyta, jak po prostu złodziej, a miałem w tym czasie 10 usług w Australii. Angela mówi, moja żona mówi, wiesz, zaczniesz od tego, że piłeś, gwałciłeś, mordowałeś. Ludzie to zrozumieją, że tak wyglądasz. Otwierałeś butelki zębami. Gdzieś ci w końcu wybił ktoś tego zęba z przodu. Słuchajcie, ja naprawdę śmiałem się sam siebie, ale wiecie, w takim stanie pojechaliśmy do Hillsong. Czy ja pojechałem w stanie kompletnej depresji, załamania? Tak czy inaczej, kiedy wszedłem do kościoła, uderzyła mnie jedna rzecz i zadałem pytanie mojemu gospodarzowi, który mnie tam oprowadzał. Czy tu jest jakaś konferencja dzisiaj? Wiecie, dlaczego zadałem takie pytanie? Dlatego, że atmosfera i podniosłość wydarzenia była w Polsce tylko dla mnie to sama z tym, że na konferencjach coś tak fajnego było. Tydzień po tygodniu w kościele jest nuda. Więc uczono mnie, że konferencje są złe, a w kościele z tygodnia na tydzień powinno być nudno. Bo nie da się, żeby było podniośle. Nie da się, żeby była atmosfera oczekiwania, że Bóg coś dzisiaj fajnego zrobi. Więc kiedy wszedłem, pierwsze pytanie zadałem, czy tu jest jakaś konferencja, bo było zbyt ciekawie, zbyt podniośle, zbyt bardzo obecność Bożą się odczuwało. Więc stwierdziłem, że to nie może być normalna niedziela. To nie może być normalne nabożeństwo. I wtedy coś mnie walnęło w głowę, kiedy człowiek ten odpowiedział, to jest normalne nabożeństwo, pomyślałem sobie tak, ja chcę to mieć u siebie. Chcę co niedzielę nie tylko przetrwać kolejne nabożeństwo, ale mieć coś w rodzaju duchowego wydarzenia. Coś, na co nie będę musiał oczekiwać tylko wtedy, kiedy będzie raz do roku jakaś konferencja i będzie fajnie przez 3 dni. Czy będę odczuwał Boga przez 3 dni, a potem będzie zwyczajnie. Więc to było coś, co zupełnie zmieniło moje myślenie o Kościele. A dlaczego by nie w sobotę wieczór nie móc się doczekać niedzieli? Prawda? Dlaczego nie czekać kilka dni przed, wow, pojedziemy do kościoła, będzie zawodowo, po prostu od drzwi będziemy odczuwali Boga. Kiedy wejdziemy, będzie worship, to nie będzie 30 minut na rozkrętkę, a potem 5 minut w miarę sensownie, tylko po prostu będzie czat od pierwszej minuty. Dlaczego? Bo ludzie, którzy przyjdą, będą mieli zmieniony system wartości, ich kultura będzie zupełnie inna i oni będą rozumieli, że oni nie muszą się rozkręcać. A potem w tak zwanym międzyczasie byłem w innym kościele w Singapurze, pastora Kong Hee, i tam mnie walnęła właśnie ta rzecz, że od pierwszej sekundy był po prostu total. Od pierwszych sekund uwielbienia ci ludzie po prostu byli tak zaangażowani i sobie myślę, a dlaczego tak u nas nie ma? Dlatego, że ktoś im wmówił, że oni muszą wchodzić w jakąś Bożą obecność. Tak jakby Pan Bóg wytyczał jakąś ścieżkę i powiedział, po 30 minutach dopiero będziesz blisko mnie. Po 30 minutach dopiero wyłączyć się pamięć na temat rosołu, który zostawiłeś włączony. I tak dalej, albo tego, co będę jadł na obiad, albo tego, co nie wiem, w domu, po południu, wieczorem i tak dalej. Od pierwszych sekund ludzie byli zaangażowani. A kiedy wchodziłem do każdego z tych kościołów, uderzała mnie niesamowita przyjazność ludzi. Kiedy siadasz, to w ciągu 30 sekund ktoś już cię dopadnie i zada ci pytanie, czy jesteś pierwszy raz. Wiecie dlaczego? Bo mają zmienioną kulturę, bo ludzie są dla nich ważni. A więc jeśli w twoim kościele kiedyś pewnego dnia przyjdę z taką gumową maską na głowie, będę na przykład, nie wiem, Jedi albo tam jakiś wampir i usiądę i nikt mnie nie zagada, to znaczy, że musicie coś zmienić. To znaczy, że jeszcze wasza kultura nie jest kulturą królestwa, w której człowiekowi nadaje się wartość. A więc... Jeżeli ty wrócisz w niedzielę do swojego kościoła i nie zainteresujesz się nową osobą, to znaczy, że musisz zmienić swoje myślenie. I nie mów, to jest tylko rola pastora, to nie mów, to jest tylko rola jakiegoś faceta od nowych osób, to jest rola jakiegoś noszowego czy porządkowego. Jeśli tego nie masz uchwyconego, to znaczy, że właśnie musisz zmienić swoje myślenie. To znaczy, że jeszcze nie masz tej kultury, która jest nastawiona na wzrost. Wiecie, moi drodzy, z kościołem, więc będziemy trochę teraz mówić na temat kościołów, które można powiedzieć zajmują centrum duchowego życia i kościołów, które zostały zepchnięte albo same się spychają na peryferium tego świata. Hillsong miał kiedyś takie intro właśnie, że kościół nie jest peryferium świata, ale jest jego centrum. Bardzo mi się to podobało. To jest zmiana myślenia o Kościele. To jest kompletna zmiana pozycji Kościoła we współczesnym świecie. A więc od tego musimy zacząć. Wiecie, napisałem sobie, że każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, ale z Kościołem to jest tak jak budowanie Kościoła z teamem, to tak jak kupowanie na Allegro. Kiedy to oglądasz, a kiedy to przyjdzie, zawsze to jest trochę inne. Prawda? Życie. Życie. Czasami jesteśmy zaskoczeni in plus. Czasami towar przychodzi, ja ostatnio kupiłem gitarę. 78 rok za 660 zł. Stratocaster. Po prostu facetowi rozum odebrało. I kiedy ta gitara szła, to zastanawiałem się, Boże, najwyżej sprzedam ją za 500. Trudno, coś stracę, ale kiedy ją otworzyłem, mówię, Jezu, ale super. Nie wiem, czy rozumiecie, to kolega rozumie. 78 rok, to wiecie, są brzmienia dzisiaj nieosiągalne. Ja właśnie taką chciałem i kiedy ją odpaliłem za 660 zł, na początku myślałem, że ktoś ją ukradł i sprzedaje. Kto wie, jest już święcone, tak. A z kolei innym razem znalazłem na eBayu w Stanach gitarę, która, powiem tak, na zdjęciach wyglądała dobrze, ale kiedy przyszła, gdyby nie fakt, że to droga gitara, a kosztowała niewiele, wyglądała jakby człowiek opętany przez diabła w największym szale walił po niej młotkiem. I kiedy otworzyłem, moja żona mówi, Jezu, coś ty kupił. A ja mówię, Angelko, nie martw się, tu się rzuci lakier, tu się pomaluje, tu się wymieni stroiki, będzie good. A więc z kościołem jest trochę jak z kupowaniem na eBayu albo na Allegro. Mamy pewne wyobrażenie, mówimy pewne rzeczy, ale kiedy to się tworzy, to zawsze to trochę inaczej wygląda. I o ile ten, który jest tym liderem, tym inspiratorem, nie ma z tym problemu, to problem pojawia się wśród jego współpracowników. Słuchaj, Jasiu, myśmy myśleli, że to będzie inaczej. Myśmy się nie zgadzali na taką imprezę. Myśmy myśleli, że to, wiesz, będzie no nie aż tak bardzo. Kiedy myśmy zaczęli zmieniać kościół w Wodzisławiu, po takich właśnie wizytach w Hillsong i tak dalej, to przychodzili do mnie ludzie, mówili, wiesz, no myśleliśmy, że wiemy, o co ci chodzi, ale ty zacząłeś takie rzeczy robić, no wiesz, światła, ja się czuję jak na spotkaniu młodzieżowym, no nie tego oczekiwaliśmy, nie tak to sobie wyobrażaliśmy, wiesz, ta muzyka jest za głośna, ta Beata za bardzo skacze na tej scenie, a czasami nawet wrzaśnie, nam się to nie podoba, Beata to jest liderka uwielbienia, bo i nam się to nie podoba. I to byli ludzie z najbliższego otoczenia. A więc pewnego dnia wzięli swoje necesery, swoje smutne miny i powiedzieli mi do widzenia. Najpierw napisali kilka listów na mnie, a potem dopiero opuścili kościół. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jesteście tutaj grupami. I chciałbym, aby każdy z nas miał świadomość, że to, co my myślimy i wyobrażamy, może się różnić od tego, co ostatecznie nasz pastor, czy ten główny misjonarz, czy ten architekt tego projektu w naszej grupie będzie robił. I wtedy zaczynają się problemy, bo my stwierdzamy, że myśmy się umówili na coś innego. Ale moi drodzy, zbudowaniem kościoła, no to kiedy kościół powstaje, to jest dziesiątki rzeczy nieprzewidywalnych, dziesiątki rzeczy trudno opisywalnych i bardzo trudno jest opowiedzieć dzisiaj, co to znaczy mieć współczesny kościół. Tak? Czy to znaczy, że to będą światła na scenie? Niekoniecznie. Gdyby to tylko polegało na światłach, na multimediach, na jakichś fajnych grafikach komputerowych. Kiedyś Steve Penny, taki bliski memu sercu człowiek powiedział tak, nowoczesny czy relewantny, współczesny kościół to nie jest kwestia założenia dżinsów i trampek. Nomen, omen. To nie na tym polega. To jest duch, który rozpoznaje, co Bóg dzisiaj czyni i to przyjmuje. Jeśli myślimy, że wyjedziemy stąd i zmienimy swoje, nie wiem, salki, wrzucimy tam multimedia, wrzucimy tam jakieś jeszcze fajne grafiki, ale jeśli ty wewnętrznie jesteś sprzed 20 lat, to się nie łączy. Są kościoły, byłem w Norwegii, super kaplica, super sala, tylko ludzie jakby z poprzedniej epoki i to nie działa. Bo oni nie wnosili tego, co Bóg dzisiaj czyni. A więc to nie polega tylko na tym, że ty coś zmienisz, na coś się umówisz. A więc kiedy budujemy ten team, kiedy budujemy kościół jako team, musimy zaufać temu, który jest tym głównym architektem pośród nas. Musimy podążać za nim i nie obrażać się, kiedy stwierdzamy, że nasz lider trochę inaczej rzeczy robi, niż na nie się umówiliśmy. Bardzo często tak właśnie jest, że problemy zaczynają się wtedy, kiedy to, co widzimy, odbiega od naszego wyobrażenia. A więc bardzo ważna jest ta spójność teamu, gdzie każdy z nas zaufa temu, który nosi najbardziej wyraźny ten obraz przyszłości, czy obraz tego, co chcemy zbudować. Kiedy ja mówiłem swoim liderom o kościele, który chcę zbudować, oni myśleli, że oni wiedzą. Ale nagle się okazało, że oni mają wyobrażenie sprzed 20 lat, kiedy się nawracali. I kiedy zaczęliśmy wprowadzać pewne rzeczy, to nastąpiło wewnętrzne napięcie między tradycją, między utartym sposobem myślenia, a tym, co tak naprawdę było na teraz. I masz do wyboru albo to odrzucić, albo przyjąć twardą szkołę walcowania przez Pana Boga i w to wejść. Jest takie powiedzenie bardzo mądre, kiedy wchodzisz w nowy kościół, musisz zapomnieć wszystko, co różni się, czy co jest sprzeczne z kościołem, w którym dzisiaj jesteś. Czyli kiedy wchodzę na przykład w jakąś grupę ludzi, a mam jakąś tradycję kościelną, to muszę zapomnieć o całej tej tradycji, wszystkich wyobrażeniach, które są w opozycji albo są jakby w kontrze do tego, co dana wspólnota, w której się znalazłem, czyni. To jest bardzo ważne. W innym przypadku będziesz małym sabotażystą, który w duchu miłości dewastuje pomysły swojego pastora albo swojego lidera. I wszystko ubierzesz w taką bardzo duchową sprawę, typu, a gdzie w tym wszystkim Jezus? A gdzie Duch Święty? Prawda? To jest świat w kościele. Ile ja już się takich rzeczy nasłuchałem, to aż głowa ma. To książkę, tych wszystkich obelg bym mógł książkę napisać na temat wszystkich obelg, które usłyszałem. Tak, obelgopedia. Gdyż wyobrażenie różniło się ze stanem rzeczywistym. To, że twoje wyobrażenie może różnić się od tego, co zastaniesz, niekoniecznie od razu to kwestionuj. Ale znowu, ważne jest, aby uchwycić wartości. Jest taki werset Pisma Świętego, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 3-9. Otwórzcie. I tam jest bardzo ważna wskazówka dla nas na temat charakteru współczesnego, ówczesnego Kościoła. Dzieje Apostolskie, 17, 3-9. Tam dzieje się jakaś historia, jak zwykle jakaś zawierucha. I od 5 wersetu przeczytamy. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto. A naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta krzycząc. I to jest ważne. Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. O Kościele mówiło się, że oni spowodowali, wytworzyli, czy skutkiem ich obecności było coś, co określono słowem zamęt w całym świecie. A żeby zrobić zamęt w całym świecie, to trzeba mieć to coś. Trzeba mieć znaczenie. Współczesne kościoły raczej są w zamęcie niż czynią zamęt. Współczesne kościoły przyjęły pozycję przetrwania i obserwowania rzeczywistości na zasadzie zobaczymy, co dalej. Tymczasem o pierwszych chrześcijanach powiedziano, że byli to ludzie, którzy zrobili jakąś realną zmianę nie tylko w jakimś mieście, ale w świecie. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie do jakiegoś miasta i mówią o was, wow, ci zielonoświątkowcy, ewangeliczni, baptyści, charyzmatycy, KBWH, ZKE, ZHN i tam ZHP. Będzie zawierucha. Będzie zamęt. Nie, wiecie jak dzisiaj się mówi? Jakiś paru nawiedzonych. Nic nie znaczą. Fanatycy. Nic nie znaczą. Musimy zmienić myślenie o nas samych. Musimy nadać wartość Kościołowi i nadać pozycję Kościołowi w naszych głowach. My nie możemy funkcjonować w takiej mentalności jest nas paru, więc ciągle musimy funkcjonować w takiej mentalności małej grupy. Wszystko, co kiedyś było, co dzisiaj jest duże, kiedyś było małe. Często my mamy takie wyobrażenie, i to jest jakiś mit, z którym trzeba się rozprawić, że te wszystkie mega kościoły, te wszystkie kampusy, sieci apostolskie i Bóg wie jeszcze co, że to pewnego dnia po prostu spadło w jakiejś teczce, ta teczka się otworzyła i oni, it's me, 5000 ludzi. To wszystko się zaczynało często od grupy 10-osobowej, 30, Hillsong chyba, Sydney od 40 paru. To wszystko zaczynało się od małej grupy ludzi, którzy uwierzyli, że Bóg jest z nimi. Uwierzyli, że oni są powołani do tego, aby czynić ten pozytywny zamęt. A więc o tych ludziach się mówiło, to wzbudzało przeciw, to sprzeciw, to powodowało jakąś reakcję w ludziach mieszkających, gdzie ten kościół się pojawiał. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Pan Jezus sam mówi, że wy jesteście światłością świata i zobaczcie tej światłości, gdzie on nadaje miejsce. Nie może się ukryć miasto położone na górze, a więc nasze miejsce to jest na górze. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś lampę kładł pod łóżko? Albo zamykał ją w jakiejś skrzyneczce? Nie zapalają tej świecy i nie stawiają jej pod korcem. Do dzisiaj nie wiem, co to jest korzec. Co to jest, Sławek, korzec? Nie wiemy, no coś to jest, jakaś przykrywka. Tak, o, przykrywka, pokrywka. Lecz na świeczniku i świeci wszystkim ludziom, którzy są w domu. A więc Pan Jezus mówi, słuchajcie, nie, 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 wasza pozycja nie jest tu na glebie, na ziemi, na tych płytkach, ale wasza pozycja jest, aby być wysoko, aby oświetlać mroki ciemności. To jest właściwa postawa, pozycja, której Kościół powinien być. Tak? To jest nasza pozycja. A więc jeśli czujesz się mały, jeśli czujesz się niepewny, jeśli czujesz się wystraszony, to bardzo trudno będzie ci osiągnąć sukces. Nie znam osoby, która wstałaby pewnego dnia i stwierdziła tak, a dzisiaj osiągnę porażkę i nagle osiągnęła sukces.
Stało się.
Stało się. Ups. Tak się wydarzyło. Rzeczy, które mają znaczenie, są w wyniku pewnego właściwego sposobu myślenia i działania, które za tym podąża. A więc nie możemy czuć się jak takie małe robaczki, nie możemy czuć się jako tacy żadni, nijacy, pognębieni. Oczywiście przestrzegam przed megalomanią w drugą stronę. Masz 10 ludzi w swojej grupie i masz faceta, który ci teczkę nosi, ktoś inny ci kawę robi, sam sobie teczkę nosi, sam sobie kawę zrób. Amen. I nie udawaj jakiegoś tam apostoła, tylko bądź normalny. A więc nie zachęcam do megalomanii, jakiegoś odrealnienia, ale pewnego poczucia bezpieczeństwa i pewności, że Bóg jest z nami. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. A więc kiedy patrzymy na Europę, możemy poddać się temu całemu myśleniu, które mówi... No tak, jesteśmy chyba najbardziej zeświadczałym kontynentem. Właściwie to mamy tylko swoją wspaniałą chrześcijańską historię. I Antychryst przyjdzie i to wszystko rozpracuje, więc tylko przetrwajmy. Wydaje mi się, właściwie jestem pewien, kiedy mówię wydaje mi się, to raczej chcę powiedzieć, jestem pewien, że Pan Jezus, kiedy jest powiedziane, czy Syn Człowieczy zastanie wiarę, kiedy wróci, jest to kwestia otwarta. To jest pytanie. A więc może ją zastać, ale nie musi. Od kogo to zależy? Czy to zależy od Niego? Nie, to zależy od nas. Czy poddamy się, czy raczej przyjmiemy taką postawę, co ma być, to będzie? Czy uwierzymy, że Bóg jest z nami i zaczniemy zmieniać, być może na początek małymi krokami, być może jako taką bardzo... pozytywistyczną pracę u podstaw, ale zaczniemy coś robić, aby zmienić rzeczywistość, której dzisiaj przyszło nam żyć. Nie będziemy jej akceptować, ale nie lekceważąc jej, zaczniemy coś zmieniać. I są europejskie wyjątki. Dzisiaj w Europie już pojawiają się kościoły, które są wyjątkami od tej demonicznej reguły, która jest ciągle powtarzana. O, sekularyzacja przyjdzie do Polski i tak dalej. Umówmy się, Polska przez ostatnie 20 lat wcale nie była jakimś chrześcijańskim krajem. Ona była religijnym krajem. A więc tak naprawdę Polska, powiem, od wielu wieków potrzebuje ewangelizacji. A więc Ta sekularyzacja nie przyjdzie, ona po prostu jest od wieków. Ubrana tylko w pewien płaszcz religijny, w pewną pustą pobożność. A więc, moi drodzy, to naprawdę jest ważne, jak my myślimy. A więc pytanie jest, czy znasz Boże obietnice, co Bóg obiecał? Czy znasz te wszystkie rzeczy, które Bóg mówi do naszego życia, abyśmy mogli wypełnić przeznaczenie, które jest nam dane? Jeśli znasz, to czy jesteś gotowy poprzez wiarę i wytrwałość osiągnąć te wszystkie rzeczy, które Bóg nam chce dać? Jeszcze raz powiem, rzeczy w Królestwie Bożym nie dzieją się poprzez pewną religijną aktywność, ani poprzez bierność. Dzieją się poprzez posłuszeństwo Bożych ludzi zakochanych w Chrystusie, którzy są gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie, wierzyć i wytrwale podążać za Bożym głosem. Możemy decydować, że założymy jakieś małe grupki, że założymy jakieś małe społeczności, które będą dalej funkcjonowały na obrzeżach naszych miast. Wielu z was prawdopodobnie ma takie marzenie, założyć kościół 30-osobowy i to będzie sukces. Nie kwestionuję, to będzie sukces. To będzie sukces. Potrzebujemy dzisiaj tysięcy 30-osobowych kościołów, ale niektóre z nich nie będą 30-osobowymi kościołami, dlatego że liderzy tych kościołów będą wierzyli większe rzeczy, a więc nie mów, że jestem tylko do 30-osobowego kościoła. O tak, to będzie pierwsza faza naszej działalności, ale potem przesuniemy granicę, bo będziemy chcieli mieć 60 osób, a potem 100, a potem 150. Nie kwestionuję małych początków, sam je przeżywam w wielu obszarach. Ale te małe początki mają mnie prowadzić dalej. A więc jeśli przyjechałeś tutaj z myślą, że moim celem jest założyć 30-osobowy kościół, super, ale zadaj sobie pytanie, co zrobisz potem? Czy pozwolisz Bogu wymalować ten obraz rzeczy większych? Na razie mówimy o takich, jakby to powiedzieć, pryncypiach, duchowych rzeczach. Za chwilę będziemy mówili, czy za jakiś czas, o rzeczach praktycznych. Chciałbym, żebyście mi przerywali, jeśli macie pytanie. Wiem, że mówię bardzo interesująco. Mam świadomość tego, jako pokorny człowiek swoich darów, ale jeszcze bardziej doceniać będę to, kiedy będziecie mi przerywali i pytali, bo to znaczy, że o coś wam chodzi. Pamiętam, jako małe dziecko, pani jeszcze nie zadała pytania, już miałem rękę w górze. I przerażające jest to, że kiedyś widziałem wideo z moim synem, który miał 2,5 roku na jakichś tam zajęciach dla dzieci. Pani jeszcze nie zadała pytania, już miał rękę w górze. Jaki ojciec, taki syn. A więc chciałbym, żebyście mi przerywali, bo to znaczy, że o coś wam chodzi, że macie pytanie, że macie takiego niespokojnego ducha, żeby zrobić coś więcej. Więc jak coś, to pytajcie, przerywajcie. Mam pytanie, pastorze, a tamto. I ja chętnie odpowiem. Jak nie będę wiedział, to powiem, że Sławek wam odpowie. On jest dobry w tym. Albo Steve. Tak. Moi drodzy, a więc możemy się zdecydować, że będziemy gdzieś funkcjonowali na peryferiach, a możemy przyjąć tą właściwą postawę należną Kościołowi. Pamiętam, kiedy zakładaliśmy Kościół w Wodzisławiu, to równolegle była taka możliwość zarejestrowania tak zwanego punktu katechetycznego, czyli żeby w ramach systemu oświaty można było nauczać dzieci. I pamiętam, przyszedłem do Wydziału Oświaty, do dzisiaj pamiętam tą historię, jako, że tak powiem, młody pastor, tak trochę mi niezręcznie było w tej roli pastora, tak jakoś nigdy nie widziałem siebie w roli takiego typowego duchownego, no ale trzeba było pewne rzeczy wypełnić. Mówię, dzień dobry. Ja chciałem tutaj zgłosić punkt katechetyczny kościoła, no świątkowego. On, słucham, bo jestem pastorem, i chciałem założyć punkt katechetyczny kościoła świątkowego. Jakiego kościoła? No i w końcu wydukałem, a on mówi do mnie, zobaczę, co się da zrobić. I to było to zdanie za dużo. I wtedy wezbrał we mnie lew i cała choleryczność. I mówię, słuchaj, młody człowieku, nie przyszedłem, abyś coś tutaj zobaczył, tylko abyś wypełnił ustawę i należne mi prawa. Nie muszę wam mówić, jak się sprawa skończyła. Nie zachęcam, żebyś był niemiły, ale zachęcam, abyś był pewny tego, co robisz. Abyś był pewny. Podobało mi się, co Krzysiu Zaręba na konferencji Przyjaciele Przyjaciołom powiedział. Nie będę nikogo przepraszał za to, że mam dużo ludzi w kościele i chcę mieć duży kościół. Nie będę przepraszał żadnego pastora, żadnego lidera, żadnego nienawróconego cymbała za to, że chcę mieć duży kościół. Wiecie dlaczego? Bo duży kościół to mniej ludzi w piekle. To jest bardzo proste. Duży kościół to mniej ludzi w piekle. To jest bardzo ważne. Żebyśmy znowu to rozumieli. A więc nie będę przepraszał ludzi za to, że ratujemy ich samych od wiecznego potępienia. Dobrze. Nie wiem, dlaczego to mówiłem, ale to na pewno było ważne. To było dobre. Dobrze. Moi drodzy, więc będziemy teraz mówili na temat tego, jaka jest różnica między kościołami peryferyjnymi a kościołami, które zajmują centralne miejsce. Niech to znajdę. Okej, okay, dobrze. A więc musimy zadać sobie pytanie i musimy znowu myśleć w tych kategoriach, ponieważ za każdym razem, kiedy dzielę się o naszej historii, liderzy, ludzie, którzy tego słuchają, zadają pytanie, ponieważ ja mówię, że chcemy zaprojektować kościół, który jest zaprojektowany dla wierzących i niewierzących z naciskiem na niewierzących. Więc zadają mi od razu pytanie, a co z wierzącymi? To jest standardowe pytanie. Jeśli mówimy, że mamy nabożeństwa zaprojektowane dla niewierzących, od razu pojawia się pytanie, a co z wierzącymi? A więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wierzący w ramach swojego duchowego wzrostu nie powinni raczej służyć niewierzącym, bo tak naprawdę najwięcej rozwijamy się nie przez to, co słuchamy, ale poprzez to, że słyszymy i zaczynamy praktykować. A więc kiedy projektujemy kościół dla niewierzących, projektujemy nabożeństwa dla osób niewierzących, to tak naprawdę zapraszamy cały kościół na drogę duchowego wzrostu. A więc kiedy ktoś mnie pyta, a co z wierzącymi? No właśnie to, że będą służyli dla niewierzących. I będą się rozwijali. A więc nadrzędnym celem kościoła jest wypełnienie wielkiego nakazu misyjnego. Jednak, ażeby go skutecznie wypełnić, należy nakierować się na to, co jest ważne, przebudować to, co dzisiaj jest zbyt ekskluzywne, coś, co nie pomaga ludziom wejść do Królestwa Bożego. A więc kiedy mówimy o tym, że chcemy czynić uczniami, to najpierw trzeba tych uczniów pozyskać. Zadajemy sobie pytanie, musisz zadać sobie pytanie, jak myśli ryba i co myśli ryba, kiedy przychodzi do twojego kościoła? Co myślą wierzący, kiedy są w twoim kościele? Jeśli twój kościół w tej zewnętrznej formie jest brzydki, obskurny, na ziemi leżą stare dywany, z toalet unosi się jakiś niefajny zapach, a w ogóle wszystko jest jak, co najmniej jakby, nie wiem, jakiś grosik splajtował i przyniesiono to do tego miejsca, to musimy zadać sobie pytanie, co myślą ludzie wierzący, którzy są w tym kościele? Część na pewno nie będzie widzieć problemu, ponieważ zawsze wychowali się w dziadostwie. Nie ma to nic wspólnego ze skromnością. U nas w Polsce skromność równa się dziadostwo. Są synonimy. Jeśli coś ma być skromnie, to znaczy, że ma być dziadowsko. A więc musimy zadać sobie pytanie, co myślą ludzie w kościele o naszym kościele i co myślałaby ryba, która by przyszła do naszego kościoła? Bardzo często zadaję sobie pytanie, co myślą ludzie o naszym kościele, wierzący, i co myślą ludzie, którzy przyszliby tu pierwszy raz? Czy wierzących rozpiera duma z tego, że są częścią tego kościoła, czy raczej doświadczają pewnego zażenowania i wstydu? To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy będziemy doświadczali dumy, będziemy zapraszali innych, aby zobaczyli nasz kościół. Jeśli będziemy doświadczali zażenowania, będziemy myśleli w ten sposób. Ja idę do nieba. Jakoś to przeżyję. Ale nikogo z kumpli tu nie przyprowadzę. Nie ma takiej opcji. Dlatego doświadczamy bardzo często dziwnych sytuacji, szczególnie w Katowicach, że jest tam wiele kościołów, ale z jakichś przyczyn ludzie chcą, chociaż są w innych kościołach, przyprowadzać do naszego kościoła. I mówią, wiesz, do swojego raczej bym nie przyprowadził. Nie chcę chodzić w szczegóły teraz, będzie czas o tym za chwilę rozmawiać. Słuchajcie, kiedy ja o tym mówię, to nie chciałbym, żebyście myśleli, że ja to obśmiewam. Ja po prostu chcę wam powiedzieć, jakich błędów nie należy robić. Ponieważ może wam się wydawać, że wy myślicie po nowemu, ale kiedy przyłożycie ręce, to możecie robić to po staremu. A więc mówię wam wprost o pewnych rzeczach, żebyście zakodowali sobie w głowie, że aha, tak, tak, no to nie jest, to jest obciachowe, to też jest obciachowe, róbmy rzeczy po nowemu, żeby nie zepsuć tego, co robicie, to chcę powiedzieć. A więc co myśli ryba, czy inaczej, gdybym przyprowadził rybę, nowego człowieka, co on pomyśli o naszym kościele? Ostatnio duma mnie rozpierała, ponieważ nasza młodzieżówka robiła sobie jakąś tam nockę filmową i pozapraszali bardzo dużo ludzi z zewnątrz i chodzili, oprowadzali. Mówią, a tu jest nasza sala nabożeństw. O, to jest kościół? O, no, bardzo interesujące. Ale już nie chodziło mi o tych nowych, ale widziałem w tym momencie, że ci nasi są dumni, tak? To jest stary nasz kościół, nie taki jak wasz. No bo to jest taki komunikat, nie? To jest taki komunikat, powiedzmy sobie szczerze. Nie o to chodzi, żeby innych poniżać, a siebie wywyższać, ale chodzi o to jednak, mimo wszystko, żeby czuć dumę ze wspólnoty, w której się jest. Żeby nie czuć wstydu, że jestem częścią jakiejś dziwnej grupy religijnej, która zupełnie straciła kontakt z rzeczywistością. Miejsce, w którym się zgromadzają, jest brzydkie, obskurne, a ludzie są dziwni. Co odczuwa człowiek, który przychodzi pierwszy raz do naszego kościoła? Muszę wam powiedzieć, przez cały czas, kiedyś robiliśmy to bardziej formalnie, potem zmieniliśmy trochę formułę na rozmowę, ale jakby monitorujemy odczucia ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz do naszego kościoła i zadajemy im pytanie, co was urzekło? Co było dla was takie bardzo fajne, że zdecydowaliście się zostać albo przyjść drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty? Nie odpowiedzieli, że pastora kazania. Jestem zrujnowany. Nie odpowiedzieli, że super uwielbienie. Najważniejszą rzeczą, która ich urzekła, to pierwsze wrażenie, to było niesamowite przywitanie na początku i serdeczność ludzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie tak naprawdę nie szukają na początku Ewangelii, nie szukają jakiegoś kościoła, który nie będzie obciachowy aż tak bardzo, ale szukają kultury przyjaznej drugiemu człowiekowi. Oczywiście z tej kultury wynika to, że mamy ładne budynki, ale ładne budynki nie pokochają ludzi. Ładne budynki nie rozwiążą ich problemów. Ładne budynki mamy tylko po to, żeby nie przeszkadzały tym ludziom, ale tak naprawdę to, co decyduje, to nasza postawa, ich pierwsze wrażenie, które się wiąże tylko i wyłącznie z nami, z ludźmi. A więc to nie jest byle co, kto wita ludzi na dole, czy tam w drzwiach. Pamiętam kiedyś, mówię do was otwartym tekstem, myślcie o mnie co chcecie, może stwierdzicie, że jestem nieduchowy, albo jakiś taki, nie wiem, zbyt może szczery, ale pamiętam taką sytuację, kiedy u nas grupy domowe miały takie dyżury i grupy domowe witały ludzi. Dlatego, że w tych grupach domowych na przykład niekoniecznie dokonywano właściwych wyborów, żeby osoby szły na witanie właściwe. Bo to jest ważne, żeby osoba w darze usługiwała, czyli otwarta, przyjazna, mająca wszystkie zęby, tak, na przykład. No, różnie z tymi zębami było, bo typu Jasiu wyszedł z więzienia, był tydzień w kościele, oni go do witania dali, tak? Oczywiście nie mam nic przeciwko Jasiowi, jeśli wstawi sobie zęby, super, może witać. Mnie to nie przeszkadza, może ich nie mieć wcale, ale dla ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz, ważne jest to pierwsze wrażenie, kto ich wita. I wiecie, to była katastrofa. Pamiętam, jeden facet siedział w kurce, obrażony na cały świat. Ja mówię, zapomniałem, jak ma na imię. A słuchaj, a dlaczego ty tak siedzisz i nie witasz ludzi? Bo mi jest zimno. Proste. Życie jest proste. A więc to nie jest bez znaczenia, kto wita ludzi. Pamiętam, kiedy pojechałem na jakiś kongres, byli tak zwani parkingowi. I pamiętam, wjeżdżałem na parking, a ponieważ nie wiedziałem, że to nie jest parking dla mnie, więc wjechałem i przybiega facet wierzący w żółtej kamizelce, cytuję, przepraszam, gdzie się ryjesz? Kto go tam dał? Pomijam, że wyglądał jakby 3 dni pił, tak? Gdzie się kolokwialnie ryjesz? Zamknąłem szybę, mówię, przepraszam, wycofałem się. A więc chodzi o to, żeby to pierwsze, ci, którzy są odpowiedzialni za to pierwsze wrażenie, byli ludźmi, którzy mają ten dar. Rozumiecie? Mają wszystkie zęby i mają ten dar. I potrafią się ubrać i zachować. Wiem, że tego wam nigdy nie powiedzą inni. Ja wam to powiem, bo ja wyjadę, więc zwalę wam między oczy, żebyście wiedzieli, jak to ma być. Dobrze? A więc jeśli będziecie rozwijali służbę witania w swoim kościele, wybierzcie ludzi pogodnych, przyjaznych, którzy potrafią się ubrać, zakryją, co trzeba zakryć, dziewczyny. Żeby nie było tu, wiecie, żeby nie było tak za bardzo, ani tak. A macie z tym problem? Wyślij, ja... Ja też nie. Chciałem coś powiedzieć, ale... Nagrywacie to? To nie powiem. Dobrze. Zrobimy przerwę, bo się za bardzo rozkręcam. Dobra? No. Ile minut? 15? 5? 15, dobrze. Dobrze, coffee.